Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. W naszym studiu dzisiaj pierwsza kobieta na liście Koalicji Obywatelskiej Wyborczej w Poznaniu, Katarzyna Kierzek-Koperska. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Pana, witam wszystkich słuchaczy.
A to miejsce to dwójka. No i tak pytam. Katarzyna Kierzek-Koperska, reaktywacja. Była wiceprezydent Poznania, wraca do wielkiej polityki, tak można powiedzieć?
Tak można powiedzieć. Gdzieś tam tą politykę poczułam kilka lat temu i cały czas w głowie miałam taki przekaz, że kiedyś chciałabym wrócić do polityki w takim pełnym tego słowa znaczeniu, bo oczywiście polityczką jestem członkinią partii Platforma Obywatelska w tej chwili, także nie jestem zawodową polityczką, ale jednak jest.
Ale był taki moment, że pani weszła w zawodową trochę politykę i ta polityka panią przejechała tak naprawdę. Ma pani jeszcze uraz do tej sytuacji, tej dymisji, rezygnacji z fotela wiceprezydenta Poznania?
Nie, to już jest temat za mną. Ja generalnie jestem osobą, która nie ogląda się za siebie.
Tylko, że ludzie zostali.
Ludzie zostali, to prawda. Natomiast pamiętajmy, że polityka to jest brutalny obszar. Jeżeli ktoś do niej wstępuje, myśląc, że będzie zawsze miło, fajnie i przyjemnie, no to jest w błędzie. Ja miałam okazję oczywiście się przekonać o tej takiej wizerunkowej, brutalnej karcie polityki. Natomiast ja myślę, że to doświadczenie bardzo mocno mnie wzmocniło i było mi bardzo potrzebne do tego, żebym dzisiaj mogła powiedzieć, że jestem w pełni przygotowana, żeby wejść do tej krajowej polityki i jestem odpowiednio zmotywowana, wzmocniona fizycznie i psychicznie i dam radę.
Dobrze, ale ci ludzie, którzy wtedy z panią trochę sobie zatańczyli politycznie, to niestety byli koledzy bliscy partyjni. Albo współtowarzysze, Jacek Jaśkowiak, Adam Szłapka, są nadal w polityce. Są obok pani, stają obok pani nieraz w jednym rzędzie. To pani nie powoduje dyskomfortu?
Ale też myślę, że patrzą na mnie jako na osobę, która potrafiła podnieść się i wyjść z tego jeszcze bardziej silniejsza. Mam nadzieję, że patrzą na mnie inaczej niż wtedy.
A to, że Adam Szłapka jest przed panią, pani jest tuż za nim, jak ta relacja w ogóle wygląda? Rozmawiacie w ogóle między sobą tamtej historii?
Tak.
Bo pani wyszła z Nowoczesnej, której on był szefem.
Wyszłam z Nowoczesnej, ale pamiętajmy, że politycy mają różne historie i one nie zawsze są takie różowe.
To jest polityka po prostu.
To jest polityka. Trzeba się z tym liczyć i wchodząc do niej po prostu musimy wiedzieć, że takie sytuacje, różne sytuacje konfliktowe mogą się na drodze zdarzyć. Dzisiaj jesteśmy na jednej liście. Dzisiaj walczymy o jedną słuszną sprawę i tego się trzymajmy. Nie ma na liście poznańskich konfliktów.
To zaskoczenie, że pani jest tak wysoko, niektórzy mówią, bo na przykład senator obecny Jadwiga Rutnicka jest na czwartym miejscu, pani jest dwójką. Sporo wpływowych polityczek jest niżej niż pani. To takie trochę właśnie zagranie na nosie jest może Jackowi Jaśkowiakowi albo Adamowi Szłapce właśnie.
Nie odbieram tego w ten sposób. Wiem, że o pierwszych trzech miejscach decydował osobiście przewodniczący Donald Tusk, czy może rekomendował osobiście bardzo dużą, silną rekomendacją dla Rady Krajowej.
Czyli
natomiast
ma pani wgląd w serce Donalda Tuska, skoro jest pani na dwójce?
Myślę, że Donald Tusk nie podchodzi do kwestii emocjonalnie. On podchodził do tej kwestii bardzo zdroworozsądkowo, to znaczy patrzył na doświadczenie osób, które mają być na tych najwyższych listach, ale też na zaangażowanie i w social mediach, i w mediach lokalnych, i w tym, ile tak naprawdę kandydaci robią oprócz swojej pracy zawodowej. Także wszystko było brane pod uwagę.
Ale ludzie Jacka Jaśkowiaka są daleko na tej liście. Maria Lisiecka-Pawełczak, Marta Mazurek, to też dopiero, tak jak patrzę, bo najwyżej to jest 11 miejsce Marta Mazurek. Zresztą prezydent powiedział tutaj w studiu tydzień temu, że prawdopodobnie zagłosuje właśnie na Martę Mazurek.
I bardzo dobrze, każdy powinien mieć swój wybór i też nie wstydzić się tego, bo przecież po to tworzymy listę, u nas jest 19 osób w tej chwili, żeby każdy miał ten wybór. No, to, że ktoś jest na miejscu 11 czy 12, nie znaczy,
nie
że na
pani
niego...
Nie ma pani małej satysfakcji, że pani wyżej?
Nie odbieram tego z takich kategorii. Oczywiście się bardzo cieszę i bardzo, bardzo się cieszę i bardzo, tak z czystego ludzkiego punktu widzenia jestem wdzięczna za to, że dostałam taką szansę. I na pewno nie zawiodę tu przewodniczącego Tuska oraz przewodniczącego Grupińskiego, który też wiem, że
stawiał na panią.
Stawiał na
tak
mnie,
się tak. mówiło, że jest pani tak. trochę człowiekiem Grupińskiego. Nie zaprzecza pani.
Nie zaprzeczam, absolutnie.
To o innej postaci ciekawej, która się pojawiła na scenie politycznej, a jest mocno związana też z pani biografią polityczną. Ryszard Petru był jeszcze Nowoczesnej. To on tak naprawdę uwiódł panią politycznie. To dla niego pani wstąpiła do polityki. Teraz jest na liście trzeciej drogi. Całkiem źle sobie radzi. Można powiedzieć taki nowy Ryszard Petru. Chociaż wczoraj trochę geografię pomylił w jednym z wystąpień, ale jest to nowy Ryszard Petru. Nie tęskni pani troszeczkę do takiego neoliberalnego podejścia do polityki, dlatego że on pozostał sobą. Pani jest na liście partii, która poszła mocno w obietnice wyborcze. Ryszard Petru twardo jedzie takim ordoliberalnym przekazem.
Zgadza się. To był też inny moment w moim życiu. 2015 rok rzeczywiście Nowoczesna była początkiem mojej drogi politycznej, za co jestem wdzięczna Ryszardowi Petru, bo jednak postawił mocno na kobiety i gdzieś tam je uplasował na bardzo wysokich pozycjach w polityce.
Ale zmieniły się pani poglądy?
Nie zmieniły się moje poglądy co do liberalizmu gospodarczego. Natomiast na przestrzeni kilku lat proszę zobaczyć, że nastąpiło kilka wydarzeń, które też zmieniły społeczeństwa. Między innymi pandemia, między innymi wojna na Ukrainie. I musimy dzisiaj patrzeć trochę na społeczeństwo w inny sposób. Tak jak wtedy byłam bardzo mocno za obniżeniem wieku emerytalnego, tak dzisiaj bym powiedziała, nie róbmy tego. Dlaczego? Dlatego właśnie, że na rynek pracy weszły te roczniki z niżu demograficznego, a weszły do systemu emerytalnego roczniki z wyżu demograficznego. W związku z tym wciąż będziemy gonić króliczka, podnosząc wiek emerytalny. My musimy pomyśleć o innym rozwiązaniu naprawy systemu emerytalnego,
a nie podwyżki 20% dla budżetówki, 30% dla nauczycieli. To jest w zapowiedziach Platformy. No Ryszard Petru się za serce chwyta i mówi błąd, rozdawnictwo, tak nie można. No i zarzuca wam, że tak naprawdę jesteście PiS-em, tylko że bardziej, w sensie gospodarczym.
A to pana zaskoczy, panie redaktorze, ponieważ Forum Obywatelskie Rozwoju podliczyło te wszystkie obietnice wyborcze i się okazuje, że najtańsze obietnice wyborcze właśnie są Koalicji Obywatelskiej, a trzecia droga, z której startuje Ryszard Petru, jest gdzieś na trzecim czy czwartym miejscu.
Naprawdę, więc, to ciekawe, no ale same podwyżki dla nauczycieli według Foru, którego pani cytuje, to 10 miliardów złotych. Tylko
ja wiem,
to.
Ale,
to
nie jest mało. Ale tak, tylko pamiętajmy, że to jest też taka grupa, która przez lata była zaniedbana. A to są ludzie, którzy mają wychowywać przyszłe pokolenia. Oni się czują nie akceptowalni społecznie przez to, że tak mało zarabiają. I ja im się trochę nie dziwię.
Czyli dzisiaj trzecia droga to nie jest pani, nie byłoby pani miejsce na ziemi politycznej.
Absolutnie nie, to nie jest zupełnie moja droga, ale to nie znaczy, że to nie ma być droga dla innych, bo każdy ma swoje miejsce w jakimś obszarze politycznym.
Przed programem pytałem o pani hasło Klimat dla rozwoju. Pani była kojarzona z tą taką agendą zieloną w Urzędzie Miasta. Teraz też pani się tym zawodowo zajmuje. To jest pani hasło wyborcze, można powiedzieć. No i to zapytam panią, jak rozumiem, transformacja energetyczna, ale ewolucyjnie, rewolucyjnie?
No ja jestem generalnie, bym poszła bardziej rewolucyjnie niż ewolucyjnie, dlatego że my nie mamy trochę czasu na to, żeby sobie pozwolić na długoterminowe działania. Oczywiście rewolucja nie może polegać na tym, że wyrzucamy na bruk wszystkich, którzy dzisiaj nie pasują do systemu transformacji energetycznej.
Albo tych, których nie stać. Ale to
oczywiście.
Tak sobie wygląda.
Ale zobaczmy na przykładzie Wielkopolski, bo to jest przepiękny przykład, jak można to zrobić po ludzku. Czyli sprawiedliwa transformacja. Tutaj marszałek razem ze swoimi pracownikami i wielkie ukłony dla prezesa Sytka, Macieja Sytka, który jest moim kolegą i wiem, ile pracy w to włożył razem ze swoimi pracownikami. Również grupy społeczne tam działające na miejscu. Oni wszyscy
mówię
o Konińskim. Pojechali do Komisji Europejskiej i powiedzieli, potrzebujemy tych pieniędzy. Dostali bardzo duże pieniądze na przemianę właśnie tego sektora energetycznego.
Tak, ale to jest miejsce, gdzie już węgla tak naprawdę nie ma. To może o tyle, że tam trzeba to było zrobić, ale są takie, gdzie tego węgla jest jeszcze całkiem sporo. Ja jeszcze wrócę do tych Niemiec, dlatego że czytałem ostatnią informację o tym, jak wzrosło na przykład ugrupowaniu AfD poparcie na bazie tego, żeby mieszkania były mniej emisyjne i ludzi zwyczajnie nie stać było na to i oni się przestraszyli tej sytuacji. I tam to jest bezpośrednio powiązane z tymi postulatami wprowadzenia takiego dla każdego obywatela takiego obowiązku, żeby ten jego dom, mieszkanie, jak zwał, było mniej emisyjne. No i pytanie, stąd pytam o tę ewolucję. Czy to nie powinno tak wyglądać, bo to wtedy działa przeciwnie. To właśnie ugrupowania, które głoszą inne, przeciwne poglądy, zaczynają zyskiwać. Mhm. A ci, którzy głoszą transformację energetyczną, stają się ugrupowaniem mniejszości.
No na pewno to nie będzie łatwy proces, natomiast zobaczmy, co się dzieje z klimatem. No chyba nigdy nie mieliśmy takich fal upałów uciążliwych, jak w ostatnich 2 latach. Będzie coraz gorzej. Będziemy mieć imigrantów klimatycznych, ponieważ ludzie będą uciekać z Afryki, gdzie nie będzie można po prostu żyć. Więc my nie mamy trochę czasu na to, żeby...
To data, bo widziałem wasz program, te 100 konkretów i tam jest zapisany 2030 rok jako moment, w którym będzie redukcja emisji CO2 do 75%. Mm-hmm. Ale to jest znacznie więcej niż unijny deadline, który mówi o 55%. No i część ekspertów mówi, nie ma szans na realizację tego do 2030 roku.
Ale pamiętajmy, że płacimy ETS-ie.
Mówimy o handlu emisjami.
Potężne kary, które w dużym procencie wracają do nas, do Polski, dlatego, że jesteśmy w 10 najbiedniejszych energetycznie krajów i jednym z największych trucicieli w Europie, jak nie największym.
No tak, ale wie pani, nadal najwięcej węgla. Indie, Chiny, jasne, 54%.
Ale proszę,
bombią na to, że tak powiem, że Europa unijna.
Ja to rozumiem, dlatego że niestety to jest problem tego, że do protokołu Kioto nie przystąpiły wtedy ci najwięksi truciciele, to był 95 rok bodajże, a Europa już od wtedy zaczęła tą transformację. Natomiast wracając do tematu, my z tych pieniędzy dzisiaj powinniśmy robić transformację energetyczną, które do nas wracają w ogromnej ilości, a one są przejadane na zupełnie inne programy.
Ja widzę też w programach właściwie wszystkich partii, no może z wyjątkiem Konfederacji, bo on akurat mówi o geotermii, jednak to skierowanie w kierunku transformacji energetycznej. Różne jest tempo. Natomiast jest też umowa społeczna podpisana do 2049 roku, na przykład z górnikami z Górnego Śląska. No i ta umowa obowiązuje. Nie jest powiedziane, że to jest deadline, że być może wcześniej się to uda zrobić, no ale te terminy, no paca sunt servanda.
Zgadza się, natomiast to była umowa chyba bodajże podpisana przez ten rząd, przez ten obóz rządzący.
Wynegocjowana ze związkami.
Podstawie ich strategii. Ja uważam, że należy tą strategię po prostu zmienić i na nowo napisać, czy ją w jakiś sposób zmodernizować do tego, żeby górnicy bez szkody dla nich, bo to trudno tutaj winić górników za to, że jest taka sytuacja. No po prostu trzeba im dać możliwość zmiany zawodu, do przeniesienia do innego sektora.
To jeszcze jedna kwestia. Też w tych zapowiedziach 100 konkretów jest powstrzymanie wycinki drzew w mieście. No to Poznań nie jest chyba najlepszym przykładem. No prezydent Jacek Jaśkowiak. Przypomnę, członek Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej wycina te biedne leszczyny tureckie na potęgę. Przynajmniej chciałby to zrobić.
Znaczy, no, dlatego też to nie jest tylko kwestia Poznania. To o takich sytuacjach słyszymy wielokrotnie. Są pewne niestety braki czy luki w przepisach, które powodują, że robi się tego typu rzeczy przy okazji.
Pani była przeciwna tej wycince?
Ja byłam przeciwna, ale zna pan moje podejście do przyrody, do środowiska, w związku z tym zawsze będę przeciwna, bez względu na to, czy to będzie mój kolega partyjny, czy to będzie polityk z innego obozu politycznego. Uważam, że powinniśmy się zachowywać każde jedno drzewo. Myślę, że prezydent Jacek Jaśkowiak już też zmienił stanowisko w tej kwestii, bo widziałam ostatnio też jego wypowiedź. Mam nadzieję, że szczerą.
Ja też, aczkolwiek jak widzę, jak Tormel ten remont robi na ulicy 27 grudnia i gdzie się wrzuca gruz do donic z tymi leszczynami, to tak sobie myślę, że ten los ich będzie chyba marny.
No, trzymajmy kciuki za nasze leszczyny.
A my trzymamy kciuki w takim razie za to, co się będzie działo 15 października. Katarzyna Kierzek-Koperska, 2 na liście Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu, była gościem porannej rozmowy Radia Poznań.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.